sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Siedem i pół minuty po godzinie 17:00 startujemy na antenie Polskiego Radia Poznań z kolejnym wydaniem dzisiaj specjalnym audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Łukasz Rekurzewski. W studiu pracują
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Dziś mamy niedzielę, 3 dzień marca, 63 dzień 2024 roku. Nasze główne danie od 17:30 to oczywiście mecze piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy pod Jasną Górą. Aktualni wciąż mistrzowie Polski z Rakowa, Częstochowa podejmować będą Lecha Poznań, ale o tym wszystkim Państwu będziemy na bieżąco opowiadać. Teraz skupiamy się na najważniejszych informacjach tej sportowej niedzieli.
Norbert Kobielski zajął 7 miejsce w finale skoków z wyż lekkoatletycznych halowych mistrzostw świata, które dobiegają końca w Glasgow. Złoty medal w tej konkurencji wywalczył nowozelandczyk Hamish Kerr. Do wieczornego półfinału biegu na 60 metrów przez płotki awansowała Pia Skrzyszowska. W walce o medale zabraknie natomiast naszych sztafet 4x400 metrów, które odpadły w eliminacjach. W sesji wieczornej ostatniego dnia imprezy trzymać będziemy też kciuki za naszych tyczkarzy Piotra Liska i Roberta Soberę. W fińskim Lahti trwa kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. W głównej rywalizacji startuje 5 Polaków. Kwalifikacje przeszli Aleksander Zniszczał, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot i Paweł Wąsek. Trwa pierwsza seria, w której na razie prowadzi Aleksander Zniszczał. Biatloniści Anna Jakieła, Anna Mąka, Patryk Bryn i Andrzej Nędza-Kubiniec zajęli w Oslo Holmenkollen 10 miejsce w ostatniej w tym sezonie Pucharu Świata rywalizacji sztafet mieszanych. Zwyciężyli Francuzi przed Szwedami i Norwegami. Z kolei Włoszka Federica Brignone wygrała dzisiejszy supergigant alpejskiego Pucharu Świata w norweskim Kvitfjell. Kolejne punkty w tej konkurencji zdobyła Polka Maryna Gąsienica-Daniel, która zajęła dzisiaj 28 miejsce. Jan Zieliński i Makijczyk Igo Nys wygrali rywalizację deblistów podczas tenisowego turnieju ATP w Acapulco. W finałowym spotkaniu pokonali rozstawionych z numerem pierwszym Meksykanina Santiago Gonzaleza i Brytyjczyka Nila Skupskiego 6-3 i 6-2. To piąty w karierze deblowy tytuł Zielińskiego. Na boiskach piłkarskiej Ekstraklasy dzisiaj zaplanowano 3 mecze 23. kolejki. 2 spotkania już za nami. Łódzki Klub Sportowy wygrał z Puszczą Niepołomice 3-2, a Zagłębie Lubin pokonało Koronę Kielce 1-0. Od 17:30 najciekawsze dzisiejsze starcie w Częstochowie. Raków zmierzy się z poznańskim Lechem. Na stadionie pod Jasną Górą jest już nasz specjalny wysłannik Grzegorz Hałasik, który będzie miał teraz okazję, szansę poinformować nas o składach, jakie wystawili obaj szkoleniowcy do dzisiejszego spotkania. Grzegorzu, dobry wieczór.
Witam serdecznie, kłaniam się z Częstochowy. Wszystko gotowe do rozpoczęcia meczu 23. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy pomiędzy Lechem a Rakowem w Częstochowie przy Blimanowskiego. Właśnie drużyna Lecha dzisiaj bez napastnika, takiego nominalnego można powiedzieć. Przecież wiemy, że długotrwale kontuzjowany jest Sobiech, że jeszcze do zdrowia nie wrócił Mikael Liszak. Nie ma go nawet na ławce rezerwowych cały czas. A pamiętamy, że Filip Szymczak, który jest w tej chwili tym jedynym napastnikiem w talii kart trenera Mariusza Rumaka, słaniał się na nogach już właściwie w dogrywce wtorkowego spotkania z Pogonią Szczecin. No i w dzisiejszym meczu Filip Szymczak usiądzie na ławce rezerwowych. Kto zatem zagra w bramce? Bartosz Mrozek, dalej Joel Pereira, Jesper Karlström, Ali Golizadeh, Filip Markwiński, Christopher Welde, Michał Gurgul, Antonio Milicz, Bartosz Salamon, Dino Hotic i Radosław Murawski. Zatem ten zestaw ofensywnych zawodników to jest pewnie Markwiński, będzie najbardziej wysuniętym zawodnikiem, bo grywał na tej pozycji, strzelał gole, grał dobre mecze na pozycji napastnika, więc tego nie należy wykluczać. Kto za jego plecami? Niewykluczone, że Golizadeh, Hoticza i Christophera Welde spodziewamy się raczej oczywiście na skrzydłach. Wystawienie Golizadeha też może dzisiaj być małym zaskoczeniem wobec ostatnich wypowiedzi trenera Mariusza Rumaka o jego stanie zdrowia. No zobaczymy, jak ten ofensywny zestaw będzie się prezentował, tym bardziej, że trzeba dzisiaj bramkę strzelić, jedną więcej od przeciwnika, że tutaj remis pewnie Lecha zadowalał nie będzie. Raków w bramce Wladan Kowaczewicz, dalej Bogdan Rakowicz, Zoran Arsenicz, Stratos Farnas, Fran Tudor, Władysław Koczergin, Gustav Bergen, Erik Otieno, Dawid Drachal, Bartosz Nowak, Ante Cznacz, 2 Polaków w składzie mistrza Polski przeciwko Lechowi Poznań. 12 stopni ciepła, przyjemna pogoda, wiatru nie ma, nic, tylko grać, oby wygrać.
I ta gra rozpocznie się o 17.30. Wtedy ponownie połączymy się z Grzegorzem Hałasikiem. Dodam, że całą serię zakończy jutrzejsze spotkanie Radomiaka ze Stalą Mielec. Jeszcze dwie informacje ligowe, bo dzisiaj także wydarzenia na parkietach koszykarskich i piłki ręcznej. O 17.30 początek wyjazdowego meczu koszykarzy Arget BM Stali Ostrów Wielkopolski w ramach kolejki Ekstraklasy. Stalówka na wyjeździe zagra z Treflem Sopot, a pół godziny później o 18.00 w Kaliszu w meczu Ekstraklasy Szczypiornistów. Energa MKS podejmować będzie grupę Azoty Unię Tarnów.
Teraz 12 minut po godzinie 17.00. Specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Muzycznie startujemy z Rodem Stewartem i Jules Holland, a później powrócimy do 23. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Piłkarska PKO BP Ekstraklasa, 23. kolejka spotkań zaczęła się już w piątek o godzinie 18.00 na stadionie przy ulicy Kałuży w Krakowie. Ekipa Pasów, czyli Krakowi, zagrała z poznańską Wartą i to są dobre wieści dla fanów zielonych. W Warciarze to spotkanie wygrali 1-0. Jednego złotego gola zdobył w 79. minucie po dosyć koronkowej akcji Tomasz Przykril. Posłuchajmy, co po tym meczu naszemu wysłannikowi Dawidowi Cytrowskiemu powiedział m.in. trener Warciarzy Dawid Szulczak.
W pierwszej połowie, nawet jak ta akcja się zazębiała, to w momencie, kiedy była już przed nami tylko linia obrony, traciliśmy piłkę, albo ktoś się z nim nie zabrał, albo było niecelne podanie. I zamiast my jechać w pole karne Krakowi, to przeciwnik miał kontratak. Stąd pewnie taki obraz. Trochę brakowało nam dokładności, natomiast w drugiej połowie my też jesteśmy drużyną, która jest dobrze przygotowana fizycznie i dobrze zorganizowana w obronie. W tej drugiej połowie potrafiliśmy, można powiedzieć, że tym naszą fizyką przepchnąć trochę ten mecz i też taką mieliśmy trochę szczęśliwą bramkę.
Ciru, nie było strzału, jeszcze skiksował Miguel Luis. Jeszcze uderzenie, gol! Gol! Tomasz Przykril! Najpierw skiksował Miguel Luis, a potem fantastycznie uderzył Tomasz Przykril.
Nie, powiedzmy się, dobra asysta.
Bohater meczu Warty Poznań z Krakowią, zdobywca jedynego gola Tomasz Przykril.
Krzyczałem mu, oczywiście czasami się zdarza, że Miguel chciał uderzyć, ale jakoś, jak to czasami w piłce jest, piłka się odbyła do mnie. No i skupiłem się na to tylko po prostu trafić tą przestrzeń, gdzie nie było obrońców, bo było dosyć dużo, ale jednak wpadła, więc super, cieszymy się, 3 punkty i wracamy i teraz kolejny mecz trzeba walczyć.
No właśnie, inna sprawa, że przed tą bramką no ciężki mecz, bo naprawdę trzeba było gdzieś wyszarpać, bo ta gra się nie kleiła, Krakowia szczególnie w pierwszej połowie potrafiła was zneutralizować. Druga już chyba dużo lepsza, prawda?
Tak, zgadzam się, bardzo trudny mecz, ale uważam, że albo co grałem tutaj w Krakowie, zawsze jest ciężko. Jest to dosyć zorganizowany zespół, fizycznie dobrze przygotowany. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko. Oczywiście w pierwszej połowie mieli kilka sytuacji, ale walczyliśmy do końca i czasami tak jest w piłce po prostu, że szczęście się odbyło do nas i uważam też, że powalczyliśmy o te punkty. Tak jak mówiliśmy, że Krakowia miała swoje sytuacje, ale my też walczyliśmy do końca i w drugiej połowie myślę, że lepiej to wyglądało z naszej strony. Jednak wracamy z 3 punktami.
No właśnie, bo w drugiej połowie wreszcie coś się zaczęło dziać pod bramką rywala, że wreszcie coś zaczęliście kreować. Na początku te strzały może były takie sygnalizowane, słabe, no ale wreszcie coś się zaczynało dziać i to jest chyba jakiś dobry taki prognostyk, tak. że zaczynacie kreować.
Dokładnie, no ostatnie mecze też jakoś nie wykreowaliśmy dużo sytuacji. I no nie jest to proste, nie? Bo wszyscy by grali, jakby to było proste i to nie jest tak, że nagle będziemy stwarzali 10 okazji. Trzeba było do tego dojść, w pierwszej połowie to jeszcze nie wyglądało fajnie, chyba nie uderzyliśmy na bramkę, ale jak było powiedziane, w drugiej połowie już powiedzmy jakiś strzał, coś się działo, okej, nie byli to jakieś super strzały, ale coś się działo. I wydaje mi się, że to poczuliśmy w kościach. Trochę złapaliśmy takiej pewności siebie i tych okazji było więcej, więcej. Mi się wydawało, że poczuliśmy taką większą pewność siebie i teraz trzeba kontynuować w następnych meczach.
Warto to kontynuować, tym bardziej, że to jest zwycięstwo. Zwycięstwo pod Wawelem z Krakowią Warty Poznań 1-0. W innych meczach 23. kolejki, które już się zakończyły, Górnik Zabrze pokonał Jagiellonię Białystok 2-1. Legia Warszawa zremisowała z Pogonią Szczecin 1-1. Ruch Chorzów wygrał z Piastem Gliwice 3-0. Śląsk Wrocław pokonał Widzew Łódź 2-1. W dzisiejszych spotkaniach, które też już się odbyły, Łódzki Klub Sportowy zwyciężył Puszczę Niepołomice 3-1. 1-2, a Zagłębie Lubin pokonało Koronę Kielce 1-0. Przypomnijmy, od 17.30 bezpośrednia relacja z Częstochowy z meczu Raków kontra Lech Poznań. Jutro o 19.00 mecz Radomiaka ze Stalą Mielec zakończy tę kolejkę piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Przed nami kolejne emocje już 24. kolejki 9 marca w sobotę o godzinie 20.00 mecz w Zabrzu Górnik kontra Kolejosz. Warta zagra w poniedziałek 11 marca o 19.00. Bardzo ważne spotkanie na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim z drużyną Łódzkiego Klubu Sportowego. A u nas o futbolu dużo jeszcze po zakończeniu transmisji i w przerwie już transmisji będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Powiemy m.in. o tym, jak radzili sobie w premierowej kolejce tej części rozgrywek zawodnicy futbolowej drugiej i trzeciej ligi. Będzie także troszkę o futbolu kobiecym. To w przerwie naszej transmisji meczu Rakowa z Lechem Poznań. Przegląd innych wydarzeń ligowych w innych dyscyplinach także i o tej innej dyscyplinie już teraz.
Tym razem o koszykówce. Piłka nożna jeszcze się rozkręca, decydująca faza przed nami, natomiast na ostatnią prostą wkraczają rozgrywki Ekstraklasy Pani i tutaj między innymi z udziałem poznańskiej drużyny Enea ZS-u Politechniki Poznań, która w pierwszej fazie rywalizacji play-off walczyła z akademiczkami z Gorzowa Wielkopolskiego.
I kończymy nasze dzisiejsze spotkanie i kończymy nasz występ w fazie play-off.
71-97, takim wynikiem kończy się ostatni w tym sezonie mecz koszykarek AZS-u z akademiczkami z Gorzowa. Agnieszka Skobel, kapitan poznańskiej drużyny. Było po pierwszym ćwierćfinałowym meczu 1-0 dla gorzowianek. W tym drugim meczu chyba trzeba było mocno ruszyć od początku, żeby szukać swojej szansy i chyba tego zabrakło.
Z jednej strony tak, zabrakło tego, ale ciężko się gra bez jakby kompletnego składu. Wysoka zawodniczka nam wypadła i jak pokazywały wcześniejsze mecze, nawet w trakcie sezonu, gdy graliśmy czy z Gorzowem, czy z Gdynią, od początku mocno ruszyłyśmy, ale w czwartej kwarcie przeciwniczki zawsze znajdowały sposób, miały przewagę przede wszystkim pod koszem, więc ciężko się grało. Próbowałyśmy łatać te dziury, ale no nie udało się.
Jak na ten sezon patrzysz teraz, gdy on już się dla was skończył?
Na razie nie wiem, ciężko coś powiedzieć takiego, bo żałujemy, że już się skończył ten sezon. Nie powiem, że miałyśmy wielkie nadzieje, żeby grać w półfinałach, ale prawda jest taka, że po to się gra, żeby jak najwyżej iść, więc wiadomo, że chciałyśmy to wygrywać, a zespół z Gorzowa jest, można powiedzieć, drużyną kompletną, na każdej pozycji ma mocne zawodniczki, więc wiedziałyśmy, że nie będzie to łatwe i po cichu liczyłyśmy może na chociaż małą niespodziankę, ale no szkoda, że to już koniec.
Pewnie byłoby też lepiej, gdyby cały ten sezon zdrowotnie się lepiej układał dla waszej drużyny.
Tak, na pewno te kontuzje, choroby nie pomagały nam i ciężko było sklecić tak, żeby było mocno na każdy mecz, mocny skład i tak jak mówię, przede wszystkim myślę te wysokie zawodniczki, bo przez to były różne rotacje, połowa dziewczyn nie grała na swoich też pozycjach, więc to się tak mówi, ale zawsze ciężko się odnaleźć, jak nagle trochę inne chociaż ruchy, czy w innych pozycjach się człowiek znajduje.
Koszykówka to sport drużynowy.
Jovana Popowicz.
I jak wynik nie jest dobry, to nie mogę być zadowolona tylko moją grą. No miałyśmy takich może 6-7 meczów w rzędu, gdzie wygrałyśmy wszystko i potem nie wiem, co się stało. Naprawdę nie wiem.
W ćwierćfinałach zabraknie poznańskich akademiczek po dwóch porażkach z zespołem z Gorzowa Wielkopolskiego. Poza tą ostatnią ekipą do półfinałów awansowały także drużyny BC Polkowice po dwóch zwycięstwach nad polskim Cukrem Toruń oraz VBW Arki Gdynia po dwukrotnym zwycięstwie nad akademiczkami z Lublina. Trzecie spotkanie potrzebne jest do rozstrzygnięcia rywalizacji pomiędzy Ślęzą Wrocław i Zagłębiem Sosnowiec, bowiem po dwóch pierwszych meczach mamy remis 1-1.
Teraz o 20. kolejce w pierwszej lidze koszykarek. Basket Ostrowia przegrała na własnym parkiecie z Orlen Wisłą Kraków 57-83. Korona Kraków pokonała lidera Swarzędz 101-74. Wichoś Jelenia Góra przegrał na własnym parkiecie z Muksem Poznań 69-73. Nieprawdopodobnie zacięte dzisiejsze spotkanie rezerw NIJZS-u Politechniki w hali na Piotrowie z RMKS-em Rybnik. Are wygrana podopiecznych trenerów Grzegorza Zielińskiego i Tomasza Herk jednym punktem 55-54. W innych spotkaniach pierwszoligowych koszykarek rezerwy Ślęzy Wrocław przegrały z Mosirem Bochnia 66-75, a rezerwy rezerwy AJP AZS-u Gorów Wielkopolski uległy łódzkiemu Widzewowi 68-74.
Teraz koszykówka w wykonaniu panów. Tak jak mówiliśmy, zespół Arget BM Stali Ostrów Wielkopolski w ramach 22. kolejki Ekstraklasy na wyjeździe z Treflem Sopot zagra dzisiaj od 17.30. Pozostałe mecze już za nami. MKS Dąbrowa Górnicza uległ Czarnym Słupsk 77-84. Za Stal Zielona Góra przegrał ze Śląskiem Wrocław 76-80. GTK Gliwice przegrał z Dzikami Warszawa 87-94. Spójnia Stargard wygrała z Sokołem Łańcut 77-56. Arka Gdynia przegrała z Anwilem Włocławek 85-89. Polski Cukier Start Lublin uległ Kingowi Szczecin 93-98. A Polski Cukier Toruń przegrał z Warszawską Legią 70-83.
29. kolejka w pierwszej lidze męskiej koszykówki. Dopiero 27 marca w tej serii zagra Enea Basket Poznań z drużyną Kołobrzeskiej Kotwice. To będzie mecz rozgrywany w Poznaniu. Tymczasem MKS Manalejk Sokół Marbo Międzychód we własnej hali przegrał dość wyraźnie z Hydrotrakiem Radom w tej kolejce 66-96. W innych zakończonych meczach tej serii GKS Tychy pokonał AGH Kraków 92-84. DK Pelplin wygrała z Żakiem Koszalin 94-85. Miasto Szkła Krosno zwyciężyło rezerwy Śląska Wrocław 89-68. Niedźwiadki Przemyśl przegrały z Polonią Warszawa 73-76. A propos pierwszoligowej męskiej koszykówki, to już teraz zapraszamy Państwa we wtorek po 21 na specjalną sportową arenę właśnie o tej klasie rozgrywkowej i o naszych drużynach. Będą z nami m.in. prezes, trener Enei Basketu Poznań Przemysław Szurek, będzie także prezes Sokoła Międzychód pan Krzysztof Łodyga, będą też przedstawiciele tej części stricte sportowej, czyli zawodnicy. Będziemy też łączyć się telefonicznie z trenerem Marcinem Chodkiewiczem. To po 21 we wtorek.
Krótko o wynikach wielkopolskich drużyn na drugoligowych parkietach koszykarzy. Podwójne derby Tarnowia-Tarnowo-Podgórne wygrała z Eneą Basketem Poznań 95-57. Wiara Lecha Poznań pokonała natomiast Pyry AZS Szkoły Gortata Poznań 75-49. Piąta drużyna z Wielkopolski, Sklep Polski MKK Gniezno, swoje spotkanie na wyjeździe z rezerwami Spójni Stargard rozpocznie dziś o godzinie 19.
No to jeszcze Wielkopolanie w grupie D drugiej ligi męskiej koszykówki. Koszyk kompaktowy Pleszew wygrał na wyjeździe z drugą drużyną WKK Wrocław 80-75. Orlen Akademia BM Stali Ostrów Wielkopolski u siebie wygrała z Rybenem Gimbasketem Wrocław 66-63. Basket Club Obra Kościan, zwycięstwo wyjazdowe w Oleśnicy z drużyną KK 81-79.
Do pozostałych informacji ligowych jeszcze wrócimy w dalszym ciągu naszej dzisiejszej audycji, ale teraz spinamy klamrą jeszcze piłkę nożną.
Piłkę nożną, a to dlatego, że mieliśmy bardzo smutny wtorek. Wtedy drużyna piłkarzy Lecha Poznań odpadła z rywalizacji o piłkarski Puchar Polski. Na pewno trauma, bo gol stracony w 119 minucie, a więc przedostatniej minucie dogrywki, a tu dzisiaj od 17.30 trzeba zagrać ligowe spotkanie pod Jasną Górą z Rakowem Częstochowa. To posłuchajmy, co tak na gorąco opowiadali Barry Douglas, obrońca Lecha, i trener Mariusz Rumak.
Oczywiście, kiedy tracisz gola w ostatnich minutach, to bardzo boli. Jesteśmy bardzo rozczarowani. Czuję, że zasługiwaliśmy na więcej z tego meczu, ale taki jest futbol. Kiedy nie wykorzystujesz swoich okazji, to może się to zemścić. Musimy to przetrawić. Teraz nie ma innej opcji. Trzeba zresetować głowę i zdobyć Mistrzostwo Polski.
My nie jesteśmy ranni, my jesteśmy w chęci pokazania, że jesteśmy dobrym zespołem. My nie jesteśmy ranni. My tak naprawdę przegraliśmy bardzo ważny mecz dla nas. Kosztowało nas to naprawdę dużo takiego cierpienia w szatni, ale cierpienie czasami wzmacnia zespół. I zespół jest spójny, zespół jest razem. My nie mamy problemów fizycznych, co pokazaliśmy. Mieliśmy jeden dzień mniej, a graliśmy intensywnie przez 120 minut. Tworzyliśmy sobie kilka sytuacji, niestety nie wykorzystaliśmy, więc dominowaliśmy w drugiej połowie przeciwnika. Zdecydowanie, więc ja tutaj raczej nie odbieram tego w kategoriach tego, że jesteśmy ranni czy obolali. Bardziej to, że po prostu zawaliliśmy wynikowo ten mecz. Tak naprawdę nie chcę się odnosić do Rakowa. Fakty są takie, że w ostatnich wielu, wielu latach nie mieli takiej sytuacji i muszą sobie z tym poradzić. W jaki sposób sobie z tym radzą, to już jest sprawa właściciela, dyrektora sportowego, prezesa, trenera. No to jest ich wewnętrzna sprawa. Ja zajmuję się kolejorzem i dla nas najważniejsze jest, żebyśmy my grali dobrze, a przeciwnik ma swoje rzeczy, którymi musi sobie poradzić. Naprawdę chodzi o to, czy Lech potrafi być spójny w momencie, kiedy przegra mecz i potrafi utrzymać kurs grania chęci grania z meczu na mecz coraz lepiej. Bo o tym rozmawiamy, rozmawialiśmy o faktach, wczoraj z piłkarzami rozmawialiśmy, dlaczego przegraliśmy to spotkanie, w których momentach. Natomiast które momenty też dają nam przewagę na boisku, więc chodzi o utrzymanie. Moi piłkarze są świadomi, bo sami to powiedzieli w takim feedbacku, że oni czuli z boiska, że kurczę, to idzie w dobrym kierunku, a nawet jeden z piłkarzy powiedział, on czuł się, że gra najlepszy mecz wszystkich meczów, które do tej pory zagraliśmy. On indywidualnie się czuł. Nie chodzi o wynik, tylko po prostu i fizycznie, i taktycznie czuł przestrzeń. Więc pewnie będzie takim sprawdzianem, czy ten kierunek, który został obrany, my go będziemy dalej trzymać, bo chcemy go utrzymać, chcemy być dobrym zespołem, chcemy być na tyle dobrym zespołem w organizacji gry, który będzie potrafił wykorzystać indywidualne umiejętności naszych zawodników.
Będzie bardzo trudne spotkanie, ponieważ Raków też ma coś do udowodnienia, jeśli chodzi o ten początek sezonu. Przegrał już jeden mecz z poznańską drużyną z Wartą, więc na pewno każdy liczy w Poznaniu, że taki idealny start to byłoby jednak pokonanie mistrzów Polski. Przecież to się wydarzyło na koniec poprzedniego sezonu, kiedy Raków świętował i też Lech z Rakowem ostatnio wyglądał nieco lepiej. Ma kolejorz argumenty, żeby też ten Raków Częstochowa Dawida Szwargi pokonać. Trzeba w to wierzyć. Nawet na tak trudnym terenie Raków jeszcze nie przegrał u siebie. Jedyna drużyna w tym sezonie, która ma niezdobyty teren, więc Lech odwrócił los w Białymstoku, zdobył pierwszy raz Białystok, czemu miałby nie zdobyć pierwszy raz Częstochowy.
Mecze dwóch mocno skacowanych drużyn.
Tak, dwóch mocno skacowanych, może dwóch poranionych. Tak naprawdę nie wiem, jakiego spotkania się spodziewać, no bo to jest ogromna zagadka. Oba zespoły, które miały ogromne ambicje w tym sezonie, chciały sięgać po trofea, a jedno trofeum przynajmniej im bardzo brutalnie zostało zabrane i to tego samego dnia, więc jestem ciekaw, jak ten mecz niedzielny będzie wyglądał i kto tak naprawdę przez te kilka dni potrafił się bardziej pozbierać.
My też jesteśmy ciekawi. Prognozowali przed momentem dziennikarze poznańscy z portalu meczyki.pl Dawid Dobrasz i z Gazety Wyborczej Poznań Mateusz Jarmusz. Czekamy na pierwszy gwizdek meczu Raków Częstochowa kontra Kolejorz.
To spotkanie na naszej antenie relacjonować będzie już za moment Grzegorz Hałasik.
Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań.
21 minut po godzinie 18. Specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Specjalnie taka wyciszająca piosenka Jamesa Blunta. No bo rzeczywiście można było zirytować się tym, co wyprawiali piłkarze Kolejorza w pierwszej części spotkania 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy pod Jasnogórą, przegrywają z Rakowem po 45 minutach 0-3. No to jest na pewno smutna informacja. Czy lepsze informacje, jeśli chodzi o Ekstraklasę koszykarzy i nasz wielkopolski jedynak Arget BM Stal Ostrów Wielkopolski walczy w Sopocie z Treflem.
To jest mecz 22. kolejki, dobiega końca druga kwarta tego spotkania. Stalówka przegrywa jednym punktem pod koniec tej drugiej kwarty 47-48.
Emocje także w Superlidze piłkarzy ręcznych. Tutaj mamy dwie drużyny. Opowiemy Państwu o tym niebawem, ale na żywo toczy się spotkanie w Tarnowie. Tam grupa Azoty Unia podejmuje Energę MKS Kalisz.
To spotkanie toczy się w Kaliszu. Kaliszanie prowadzą z Unią 5-3 w tej chwili, a mamy 18 minutę spotkania.
Tak jest, właśnie w arenie Kalisz to spotkanie się odbywa. A co w audycji w sportowym rytmie? Mini magazyn piłkarski Wielkopolskie.
Wielkopolskie gole, czyli rezultaty niższych klas rozgrywkowych. O Ekstraklasie już mówiliśmy, będzie szansa do niej wrócić za niespełna kwadrans podczas drugiej części naszej transmisji. Po raz pierwszy tej wiosny do walki o punkty ruszyły natomiast drużyny na drugoligowych boiskach. Tutaj mamy dwóch wielkopolskich przedstawicieli i tak jak dzisiaj w Kolejorzu nastroje nie najciekawsze, tak wczoraj rezerwy Lecha Poznań miały powody do radości, bowiem wygrały wyjazdowy mecz ze Skrą Częstochowa 2-0 po trafieniach Ksawerego Kukułki oraz Maksymilianu Jana Dziuby. Druga drużyna z Wielkopolski, KKS Kalisz, swoje spotkanie rozegra dopiero jutro. Na wyjeździe o 18.15 Kaliszanie zagrają z Wisłą Puławy. A w pozostałych meczach tej kolejki 22. Sandecja Nowy Sącz przegrała z GKS-em Jastrzębie 1-3. Polonia Bytom wygrała 3-1 z rezerwami Zagłębia Lubin. Chojniczanka zremisowała ze Stalą Stalowa Wola 1-1. Pogoni Siedlce także 1-1 zremisowała z Hutnikiem Kraków. Radunia Stężyca również 1-1 z zremisowała z Olimpią Elbląg, a Olimpia Grudziądz podzieliła się punktami z Kotwicą Kołobrzeg, choć tutaj bramek nie było. Rezultat remisowy 0-0. Jutro także spotkanie rezerw Łódzkiego Klubu Sportowego ze Stomilem Olsztyn.
To ciekawa rzeczywiście sytuacja w rezerwach kolejorza, gdy właściwie zaczęto korzystać tylko z młodych piłkarzy Akademii Lecha Poznań, bez jakichś posiłków, tak to nazwijmy, z pierwszej drużyny. To podopieczni Jędrzeja Łągiewki i Artura Węski zaczęli sobie radzić, bo to był dla nich pracowity tydzień. Oprócz tej wygranej dzisiaj, wczoraj w Częstochowie ze Skrą, było także zwycięstwo w zaległym meczu z Olimpią Elbląg, bezbramkowy remis z Olimpią Grudziądz, a więc troszkę tych punktów drużyna rezerw kolejorza nałapała i od razu powędrowała bardzo wysoko w drugoligowej tabeli. A jeśli chodzi o trzecią ligę piłkarską, to tutaj absolutna premiera wiosny w 19. kolejce spotkań i my z tej 19. kolejki wybraliśmy dla Państwa derbowe spotkanie Unia Słażec kontra Pogoń Nowe Skalmierzyce.
Na inauguracji wiosny na trzecioligowych boiskach w Swarzędzu Unia przegrywa z Pogonią Nowe Skalmierzyce 0-1. Marcin Lis, kapitan drużyny gości, 85. minuta, szczęśliwa dla Was w tym wyrównanym spotkaniu.
Zgodzę się, szczęśliwa, gdzieś tam Patryk wziął piłkę na siebie, zdobył tam ileś przestrzeni, no strzał szczęśliwy, gdzieś tam chyba po rykoszecie, jak dobrze pamiętam. Ale nasz plan na ten mecz był 0 z tyłu, bardzo wyrównany mecz, mogła jedna drużyna strzelić bramkę, mogła druga i tak to wyglądało. No naprawdę bardzo wyrównany mecz. Wiedzieliśmy, że Unia Swarzędz to jest dobra firma, bo są nazwiska, my gramy gdzieś tam chłopakami z okręgu, dajemy się wybić tym. No i my staramy się im przeciwstawić. Nie mamy nic do stracenia i walczymy i będziemy walczyć i w każdym meczu będziemy się starali grać o 3 punkty.
Jeden z pechowców tego derbowego spotkania, Łukasz Spławski, który przed czasem musiał opuścić murawę. Co się stało na początku, panie Łukaszu?
Skręciłem kostkę podczas, gdy byłem faulowany przez przeciwnika.
To wygląda na poważniejszy uraz?
Ciężko powiedzieć, jak długi. Na pewno w poniedziałek będziemy robić badania USG i zobaczymy, jak bardzo jest uszkodzona noga.
Podwójny pech, bo także ta inauguracja tej wiosny nieudana, porażka na własnym boisku, mimo dosyć wyrównanego spotkania.
No tak, patrząc na sytuację. Nawet remis by nas nie zadowalał, a niestety przegraliśmy ten mecz.
W futbolu nie liczy się wartość artystyczna, tylko liczy się to w siatce. 5 minut przed końcem strata bramki podwójnie boli chyba.
No tak, dlatego wszyscy kochamy ten sport, no aczkolwiek dzisiaj no to my jesteśmy w tej sytuacji, w której powinniśmy wygrać, a przegraliśmy.
Nieudana inauguracja, ale jeszcze cała ta wiosna przed wami, jeszcze sporo punktów do wywalczenia, także nie ma się chyba co załamywać.
Nie no, nikt się nie załamuje, znaczy ja jestem troszeczkę załamany swoją sytuacją, swoją nogą, aczkolwiek no, jako zespół nic się nie zmienia, walczymy o najwyższe cele, bo uważam, że sposób, w jaki prezentujemy grę i to, jakich mam zawodników, to jest top tej ligi.
Szczęśliwy po tej udanej wiosennej inauguracji trener gości Tomasz Kaczmarek.
W piłce seniorskiej liczy się wynik, więc no koniec końcu my zwyciężyliśmy, zdobyliśmy tą jedną bramkę więcej od gospodarzy i się naprawdę bardzo mocno cieszymy, bo wiedzieliśmy, że przyjechaliśmy do trudnego rywala, który na pewno będzie walczył o te miejsca w czołówce i no naprawdę no ja jestem bardzo, bardzo zadowolony z drużyny, z postawy, bo mieliśmy jakiś ten swój cel na ten mecz i się cieszę, że go zrealizowaliśmy.
Nie przeszkodził wam nawet fakt, że zagrać musieliście ostatecznie na sztucznej murawie, co słyszałem, było lekkim zaskoczeniem.
No na pewno. Przy tych warunkach na pewno byśmy na naturalnej wszyscy chętnie zagrali, bo tego brakuje tak naprawdę, a to sztuczne boisko ma swoje plusy jakby zimą, ale no przy takich warunkach jak dzisiaj to naprawdę mogliśmy zagrać na naturalnym i byśmy mogli reprezentować i gospodarze pewnie też lepszy futbol.
Tę poprzednią część sezonu zakończyliście na 8. miejscu w tabeli, ale ta jedna wygrana sprawia, że znowu awansujecie. Ścisk jest dosyć duży w tym zestawie.
Tak, dokładnie. Raczej na tabelę bym jakby tak nie patrzył, bo naprawdę ścisk jest bardzo duży i tutaj jedno zwycięstwo. Jesteśmy w czołówce, ale jedna porażka, możemy gdzieś tam spaść o kilka pozycji, więc ta 8. pozycja no była, tak, ale tam był naprawdę mega, mega mocny ścisk.
Ale dużo radości kibiców Pogoni Nowe Skalmierzyce. Pogoni, która wygrała z Swarzędzu z Unią mecze 19. kolejki trzeciej ligi 1-0 po trafieniu, przypomnijmy, Patryka Palata w minucie 85. Inne derby w Czarnkowie. Noteć wygrała z Polonią Środa Wielkopolska 3-1. Było prowadzenie polnistów w 33. minucie po trafieniu Marcina Kaczmarka, ale później gole Briana Burzyńskiego oraz 2 trafienia Wiktora Kasprzaka dały zwycięstwo Noteci 3-1. Jeśli chodzi o inną wielkopolską drużynę, Sokół Kleczew, cenna wyjazdowa wygrana tej ekipy z rezerwami Pogoni Szczecin 4-1 po trafieniach Mateusza Wzięcha, Przemysława Kity, Jakuba Wajmana i Michała Grobelnego. W innych spotkaniach trzecioligowców Kartuzja zremisowała z KP Starogard Gdański 1-1. Flota Świnoujście przegrała z ekipą Stolem Gniewino 0-1. Unia Solec Kujawski przegrała z Błękitnymi Stargard 2 2-3. Toruńska Elana pokonała Zawiszę Bydgoszcz 1-0. Weekend Luzino pokonał Winetę Wolin 3-0. Gdańska Gdania przegrała ze Świtem Skolwin 0-1.
Do walki o punkty wróciła trzecia liga piłkarska. Wróciły także piłkarki Ekstraligi, między innymi ekipa Medyka Konin, która tę drugą część sezonu rozpoczęła już pod okiem nowego szkoleniowca, choć dobrze znanego akurat w tym zespole, Michała Sypuły. Po niemalże 40 latach zastąpił na tym stanowisku Romana Jaszczaka, który pozostał prezesem konińskiego klubu. Na inauguracji wiosennych rozgrywek Medyk zremisował na własnym boisku z rekordem Bielsko-Biała 1-1. Bramkę dla gospodarzy zdobyła Nina Budzińska. W pozostałych meczach tej serii UKS SMS Łódź wygrał z Pogonią Tczew 5-1. Pogoń Szczecin rozgromiła UJ Kraków 6-1. Górnik Łęczna wygrał z APLG Gdański 1-0. Stomilanki Olsztyn uległy Śląskowi Wrocław 0-3. A Czarni Sosnowiec wygrali z GKS-em Katowice 3-0.
Jeżeli chodzi o Wielkopolskę i Ekstraligę kobiecej piłki nożnej, to oczywiście tam mamy na razie jedynaka w postaci Medyka Konin, za to w pierwszej lidze, Orlen pierwszej lidze kobiecej piłki nożnej, mamy już dwie drużyny. Znakomicie spisuje się Polonia Środa Wielkopolska, która jest wiceliderem tabeli. Zawodniczki ze Środy Wielkopolskiej w tej serii meczów też zagrały kapitalny mecz w Ząbkach z tamtejszą Ząbkowią. Rozgromiły rywalki aż 10-1, a cenna też taka prestiżowa wygrana drużyny Beniaminka pierwszej ligi. Lech UAM Poznań pokonał dzisiaj w centrum treningowym warszawskiej Legii tak zwane Legionistki Warszawa 1-0. Brawa dla podopiecznych Alicji Zając, które całkiem niedawno gościły w kinie, bo nakręcono o nich film. Posłuchajmy.
Mają możliwość łączenia grania w piłkę ze studiami, łączenia grania w piłkę z mieszkaniem w akademiku, z otrzymywaniem stypendiów.
Multikino 51 i premiera filmu Lech Poznań UAM w tym samym kierunku. Reżyser tego obrazu, czyli pan Andrzej Łuka, oraz myślę absolutna bohaterka na ekranie i bohaterka na piłkarskiej, trenerskiej ławce Lecha UAM Poznań, Alicja Zając. Pani Alicjo, to spore przeżycie obejrzeć ten film?
Tak, bo ja go pierwszy raz widziałam. Nie widziałam go wcześniej i myślę, że jest we mnie dużo emocji. Staram się powstrzymywać je trochę, będąc tutaj. Ale myślę, że to jest taki kawałek historii, dla mnie taki bardzo osobisty, bo tam były urywki, gdzie dziewczynami jestem od tego 2016 roku, to jest 8 lat, to jest kawał czasu, a my idziemy cały czas w tym samym kierunku i sobie ufamy, jesteśmy razem i myślę, że to jest niesamowite i po prostu ta drużyna jest niesamowita i ludzie wkoło.
Trzeba być na tyle dyskretnym, żeby nie naruszyć tej fajnej atmosfery, która w tej drużynie panuje, a panuje rzeczywiście, bardzo fajna atmosfera, bardzo fajny team spirit.
To jest coś, co możemy pokazać w Polsce, że warto takie rzeczy robić, że warto mówić o tych drużynach kobiecych i że jesteśmy takim klubem i fajnie, jakby te kluby podążały w tej kwestii medialnej, marketingowej, myślę, za nami, żeby promować tą kobiecą piłkę i żeby to też dawało sygnał Zachodowi, że w Polsce się fajnie dzieje.
No podobno sygnały są już dawane, bo ja taki trailer widziałem z udziałem sztucznej inteligencji po włosku. On podobno już pofrunął do Juventusu. Staliście się partnerem, także jeśli chodzi o kobiecy futbol.
Tak, to prawda. No chcemy gdzieś to pokazywać, chcemy tą współpracę nawiązywać z tymi zespołami z Europy Zachodniej, z tymi topowymi klubami. Sami już graliśmy z tym Red Bullem Salzburg, więc także no chcemy iść w tym kierunku. Myślę, że mamy fajne ludzi wkoło, którzy chcą iść w tą stronę. Ja się bardzo cieszę od strony sportowej, mogę o to dbać, a reszta jest po stronie, że tak powiem, właścicieli i osób zarządzających.
Pani Maja Rutkowska, współwłaścicielka kolejorza Lecha Poznań. Całym sercem ma też zaangażowana właśnie w ten kobiecy futbol, który trafił i na Morasko, i na Bułgarsko. No i teraz mamy film. Z zaciekawieniem pani oglądała ten obraz?
Tak, tak, jak najbardziej. Zależy nam na tym, aby podkreślić, że piłka nożna jest dla wszystkich i że ta część i sekcja kobieca jest ważna u nas w Lechu Poznań i kibicujemy i chłopakom, jak i dziewczynom.
Na razie pod wodzą Ali Zając, co widzieliśmy także na ekranie. Było takie totalne pokazanie tego lechowego DNA, co podkreślał także reżyser, który no, wyczuł to podczas kręcenia filmu. No to pani Maju, co, podbijamy powolutku już najpierw polską Ekstraligę, a później jeszcze dalej?
No oczywiście, marzenia nie mają granic. Zawsze podkreślamy, organicznie chcemy się rozwijać krok po kroku. Też się tego uczymy, też się doskonalimy. Wszystko jest możliwe i wszystko jest w naszej wyobraźni i myślę, że jak najbardziej w przyszłości, kto wie, będziemy się mierzyć się w Europie również.
A tak bardziej osobiście tam wciąga panią to budowanie tak naprawdę europejskiej marki, ale już tym razem w kobiecej piłce nożnej, jeśli chodzi o Lecha.
Ja się też z tym utożsamiam, z Lechem Poznań, z piłką nożną, czy to męską, czy kobiecą. Ja żyję tymi emocjami. To jest dla mnie piękny sport, którego kocham. Nigdy nie grałam, ale oglądam i wspieram jedną i drugą sekcję, i mężczyzn, i kobiety. Tak samo moje serce bije dla obu drużyn.
W czerwcu 2016 roku zrobiliśmy, pamiętam, tutaj przy bułgarskiej pierwsze treningi otwarte i pojawiło się około 20 dziewczynek.
Panie Andrzeju, reżyser musi zachęcić do obejrzenia wszystkich kibiców, którzy jeszcze nie widzieli, a mają obejrzeć ten film. Dlaczego?
Przede wszystkim, żeby zobaczyć to lechowe DNA, bo te dziewczyny to w sobie mają. Jest głód zwycięstwa, jest ambicja, jest determinacja, to wszystko, czego byśmy sobie życzyli, żeby zarówno faceci, jak i kobiety w Lechu mieli.
No chcemy zobaczyć to lechowe DNA, także w drugiej połowie spotkania z Rakowem Częstochowa dzisiaj i jeszcze za chwileczkę połączymy się z Grzegorzem Hałasikiem. Na razie jeszcze trwa przerwa w tym spotkaniu, intensywna rozgrzewka m.in. Filipa Szymczaka i Ariela Balua, ale my jeszcze mamy czas, by przedstawić się Państwu, jak radziły sobie w tej serii spotkań wielkopolskie drużyny Fogo Futsal Ekstraklasy.
Radziły sobie ze zmiennym szczęściem. Na własnym boisku wystąpiła ekipa Red Dragons Pniewy. Niestety Smoki wyraźnie uległy ekipie Konstraktu Lubowa 3-12. Lepsze humory w Lesznie, GI ma lepszy futsal, wygrał bowiem na wyjeździe z Jagiellonią Białystok 8-2. W pozostałych meczach 24. kolejki, które już za nami, AZS UW Wilanów zremisował z warszawską Legią 2-2. Sośnica Gliwice pokonała ekipę Klirek Suchorzów 4-2. A BSF Bochnia wygrał z FC Toruń 5-1. Pozostałe spotkania trwają.
Spróbujemy jeszcze spojrzeć na parkiety koszykarskie i piłki ręcznej. No to w takim razie zawędrujmy na mecz Ekstraklasy koszykarzy nad morze do Sopotu. Tam trefle podejmuje Arget BM Starostrój Wielkopolski.
Tutaj akurat niewiele się zmieniło, bo dobiegła końca druga kwarta. Remis po tych dwóch partiach 48-48.
A piłka ręczna i mecz w arenie Kalisz, Energa MKS kontra Grupa Azoty Unia Tarnów.
Dobiega końca pierwsza połowa tego spotkania. Gospodarze z Kalisza prowadzą 10-7.
Zobacz, jaki odważny. Tak podglądamy oczywiście kątem oka na to, co dzieje się na stadionie w Częstochowie. Trochę zabierając chleb Grześkowi Hałasikowi, ale jesteśmy pod wrażeniem. Jakoś nie mogliśmy się doczekać przed dogrywką zmian w pucharowym meczu z Pognią Szczecin. Ale teraz, gdy Raków prowadzi z Kolejorzem 3-0, to Mariusz Rumak zdaje się zdecyduje na 4 zmiany.
Filip Szymczak, Micha Blażicz i Adriel Balua widziałem intensywnie rozgrzewający się na przerwie.
I mamy Alana Czerwińskiego, także tutaj Paweł Kretkowski, nasz realizator, też jest bardzo czujny. Ale to my sobie możemy dywagować tak totalnie po kibicowsku, dzisiaj pracujący w studiu Radia Poznań w specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie, ale już za chwilę nasz sprawozdawca spod Jasnej Góry, Grzegorz Hałasik. Pozostańcie Państwo z nami, jeszcze z nadziejami na emocje. 28 minut po godzinie 19. Polskie Radio Poznań, specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie. Fani piłki nożnej, fani Kolejorza w fatalnych nastrojach, porażka, co słyszeliśmy przed momentem. Mecz zakończony, Raków pokonał Lecha Poznań 4-0. Następna nasza transmisja z meczu Lecha już w sobotę o 20:00. Mecz Górnik Zabrze kontra Lech Poznań, a Warta zagra dopiero przyszły poniedziałek. A my zmieniamy dyscyplinę.
Radio Poznań pod siatką.
Przegląd wydarzeń siatkarskich. Zaczynamy od Ekstraklasy Pani. Tauron Liga, 21. kolejka spotkań. Wczoraj niedobry występ zawodniczek Energii MKS-u Kalisz w wyjazdowym meczu z Metalkas Pałacem Bydgoszcz. Bydgoszczanki to spotkanie wygrały 3-1. Pierwszy set dla Pałacu 27-25. Drugą partię Kaliszanki wygrały 25-20, ale niestety dwa kolejne sety dla drużyny z Bydgoszczy do 20-18. Pałac Bydgoszcz Energia MKS Kalisz 3-1. W innym zakończonym meczu tej kolejki Rysice Rzeszów wygrały gładko ze Stalą Mielec 3-0. Trwa spotkanie Chamika Police z Bostik BKS-em Bielsko-Biała. Pierwszą partię niespodziewanie wygrały Bielszczanki, ale w drugim secie już wyraźne prowadzenie drużyny z Polic.
Na parkietach pierwszej ligi siatkarek 22. kolejka, w której poznański zespół Energetyka Poznań swój mecz rozegrał już w trakcie tygodnia rywalem SMS Szczyrk.
Pierwsza ligowe spotkanie siatkarek Energetyka Poznań z SMS-em Szczyrkie przegrane 0-3 w setach do 22, 21 i do 19. Tłumaczy to tym, że niebawem finał Mistrzostw Polski Juniorek, trener Marcin Patek?
Nie, chyba nie. Po prostu dzisiaj graliśmy słabo i graliśmy źle, przegraliśmy, ale pierwszy set do 22, 21, 19, okej, to chyba i tak lepszy wynik niż to, jak się prezentowaliśmy na boisku, bo nie graliśmy dobrze po prostu. Poza Zuzą Bury, która zrobiła najwięcej punktów i wyszła na plusie dla zespołu, to raczej więcej nikt nie dołożył.
Myślę, że to jednak te wspomniane Mistrzostwa Polski gdzieś tam z tyłu głowy mogą tkwić, bo to jest drużyna młoda.
Na pewno gdzieś tam jest to z tyłu głowy, jasne, ale mamy zespół seniorsko-juniorski. To nie jest 100% juniorek, które zaraz będą grały, są również seniorki na boisku, które dzisiaj również grały. Więc tak, no mamy ciasno, mamy napięty grafik i mamy tych spotkań dużo i nie mamy czasu na to, żeby potrenować, tylko ciągle gramy, ale nie, tutaj nie ma w sumie co tam owijać i tłumaczyć tego, po prostu graliśmy dzisiaj źle i przegrywamy, a jeżeli chodzi o zbliżające się finały, to od piątku będziemy razem trenować, bo to jeszcze dołączą dziewczyny ze Szczyrku i będziemy się szykować do tych rozgrywek.
Jeszcze wróćmy na chwileczkę do tego napiętego terminarza pierwszoligowego, bo to będzie interesujący tydzień między 16 a 23 marca. Trzy chyba jeszcze ważne mecze w kontekście układu tej pierwszoligowej tabeli, bo najpierw jest stan Pajda-Jarosław, a później wyjazd do Imielina i taką wisienką na torcie siatkarskim 23 marca mają być derby z Eneą KSM Piła. Jest tam wiele do ugrania, ale też wiele do stracenia.
Zgadza się, jest jeszcze mecz ze Stężycą, który też będziemy u nas grać, więc wydaje mi się, że szanse wciąż mamy, nie wiem jak tam z układu tabeli, ale z tego co, nie wiem jak teraz w tym tygodniu się te kolejki pokładają sobotnie, ale szanse cały czas są na to, żeby być w playoffach, ale no musimy grać dobrze. Jak będziemy grać dobrze, to możemy być w playoffach, jak będziemy grać źle, to nie będziemy w playoffach.
W setach do 22, do 21 i do 19 przegrywały energetyczki z SMS-em Szczyrk. Niepowodzenie także drugiej wielkopolskiej drużyny KS Piła już wczoraj uległ MKS-owi Mielin 1-3. W innych spotkaniach tej serii Sokół Mogilno pokonał drużynę Nike Węgrów 3-0. Los Nowy Dwór Mazowiecki wygrał z Solną Wieliczka także 3-0. Wieżyca Stężyca przegrała z Sanpajdą Jarosław 1-3. Legionowia pokonała Karpaty Krosno 3-0. A drużyna Basy Białystok uległa Płomieniowi Sosnowiec 2-3.
W drugiej lidze siatkarek Nerat rozgrywana 16. kolejka spotkań. Szybko zatem przypomnijmy wyniki. Rezerwy MKS-u Kalisz przegrały z Libero Aleksandrów Łódzki 1-3. Rezerwy NA Energetyka pokonały UKS-ZSMS Poznań 3-2. Szamotulanin Szamotuły przegrał z Politechniką Gdańską Stężycą 2-3. A SMS Police wygrał z UKS-em OP Kołobrzeg 3-1.
W trzeciej grupie drugiej ligi Barycz Janków Przygocki uległa Silesii Częstochowa 1-3. Ponadto AZS Nysa pokonał Sari Żory 3-1, a AZS WF Wrocław uległ Polonii Łaziska Górne 0-3. Częstochowianka przegrała z Silezją Wolej Mysłowice 1-3, a druga drużyna Wolej Wrocław pokonała ekipę Chełmca Wałbrzych 3-1.
Jeśli chodzi o męską siatkówkę, dzisiaj w krakowskiej Tauron Arenie wielki finał Pucharu Polski. Warta Zawiercie wygrała z Jastrzębskim Węglem 3-1, ale tam nie mogło być żadnej wielkopolskiej drużyny, bo my mamy, jeśli chodzi o męską siatkówkę, tylko drużyny drugoligowe. 20. kolejka spotkań. Anioły Toruń wygrały z Konspolem Słupca 3-0. W derbach Wilki Wilczyn też 3-0 pokonały Chris Home Września w partiach do 19, do 21 i do 24. Stilon Gorzów przegrał po zaciętym boju z Eneą Energetykiem Poznań 2-3. 24 do 26 było w secie numer 1. Później wygrali Gorzowianie do 19 i do 20, ale zryw drużyny trenera Dominika Hajduka w secie numer 4 wygranym 25 do 20 i tiebreak 15 do 10. W meczach bez udziału wielkopolskich drużyn drugoligowych siatkarzy Politechnika Gdańska wygrała z Lotnikiem Łęczyca 3-0, Orzeł Międzyrzecze przegrał z Mocirem Sieradz 1-3, a rezerwy gdańskiego Trefla uległy Volley Team Rzeklin 1-3.
Radio Poznań, zmieniamy dyscyplinę.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
I jeśli chodzi o piłkę ręczną, to rozpoczynamy od ekstraklasy mężczyzn. Zakończone już spotkanie w Kaliszu. Dzisiaj w ramach tej serii spotkań Energa MKS pokonał grupę Azotu Unię Tarnów 28-22. Druga wielkopolska drużyna, czyli Arget Rebut KPR Ostrowia, dopiero jutro na wyjeździe zagra o godzinie 18 z Zagłębiem Lubin. A w pozostałych meczach, które już za nami w ramach tej serii, KPR Legionowo zremisował z Gwardią Opole 33-33. W rzutach karnych lepsza ekipa gości zwyciężyła przeważając 4-2. Gdańskie Wybrzeże pokonało zespół Piotr Kowianina 35-20. Industria Kielce wygrała z MMTS-em Kwidzyń 35-24. I chyba w najciekawszym spotkaniu całej kolejki Górnik Zabrze uległ Orlenowi Wiśle Płock 22-24.
Z kolei w lidze centralnej piłkarzy ręcznych Nierba Wągrowiec, nasz wielkopolski jedynek na tym rozrywkowym szczeblu, przegrała wyjazdowy mecz w Piekarach Śląskich z Olimpią 21-34. W dwóch innych meczach, które się już zakończyły, Miedź Legnica przegrała z Autoinwestem Żukowo 30-33, a SMS ZPRP Pierwszy Kielce uległ Padwie Zamość 29-35.
Teraz pierwsza liga Szczypiorniaka. W grupie A wielkopolski jedynak Sparta Oborniki przegrał z Samborem Tczew 30-32. Ponadto Tytani Wejherowo ulegli Jeziorakowi Ława 34-36, a Szczypiorniak Olsztyn przegrał z Gwardią Goszalin 21-47. Pozostałe spotkania trwają.
Zaglądamy do grupy B pierwszej ligi piłkarzy ręcznych i znakomita pasa ekipy Grunwaldu Poznań podtrzymana. Dzisiaj w hali przy ulicy Newtona derbowy mecz wojskowych WKS-u Grunwald Poznań z MKS-em Tęczą Folplast Kościan. Gracze drużyny poznańskiej wygrali ten mecz 30-24 i to jest 17 z rzędu wygrana zespołu Grunwaldu w tych pierwszoligowych rozgrywkach w grupie B. W innych spotkaniach Wolsztyniaka pokonał Orlika Brzeg 31-24. Akademicy z Zielonej Góry pokonali UKS lidera Swarzędz 31-28. Trójka Nowa Sól pokonała MKS Real Astromal Leszno 30-24. I w meczach bez udziału wielkopolskich drużyn Zew Siebodzin pokonał SKPR Świdnica 32-28, a Bór Oborniki Śląskie przegrał z Gokisem Kąty Wrocławskie 27-33.
I jeszcze rezultaty z grupy C. Tutaj Start Konin uległ AZS-owi UW Warszawa 33-37. Ponadto Orlęta Zwoleń pokonały Piotr Kowianina 36-22, a Mazur Sierpcy przegrał z SPR-em Pabienice 26-35.
Hokejowe Radio Poznań.
Niesamowicie zacięta rywalizacja w hokejowej Superlidze pod dachem. No i tym razem nie ma poznańskiego złota. Zresztą tutaj twarda walka, ale w tej półfinałowej były dwie wielkopolskie, dwie poznańskie drużyny. W meczu o brąz akademicy AZS Politechniki Poznańskiej ulegli LKS-owi Gąsawa 4-8, a dzisiaj w podtoruńskim Gronowie wielki finał z udziałem Warty Poznań, która walczyła o laurę po 39 latach. Zagrali dzielnie podopieczni trenera Mateusza Grochala, ale przegrali z HK Pomorzaninem Toruń 4-5, zatem złoto dla Pomorzanina Toruń, srebro dla poznańskiej Warty, brąz dla LKS Lugonsawa i najgorsze dla sportowców, jak się mawia, czwarta lokata dla hokeistów na trawie AZS-u Politechniki Poznańskiej. To jeśli chodzi o wydarzenia ligowe, wszystko?
Prawie wszystko, bo dosłownie przed momentem zakończyło się dzisiejsze spotkanie Ekstraklasy Koszykarzy. Niestety tu też nie mamy dobrych informacji dla wielkopolskich kibiców, bo drużyna Arget BM Stali Ostrów przegrała w Sopocie z Treflem ostatecznie 76-88.
To jeszcze dwie informacje. Bardzo ważny turniej Polish Open w squashu odbył się w stolicy Wielkopolski w Poznaniu. Rywalizacja międzynarodowa ze sporą pulą nagród i zwycięstwo hiszpańskiego specjalisty od squasha Garcia Sergio, który wygrał wielki finał z Holendrem Pietro Schwertmanem. A jeśli chodzi o Polaków, to jedynym półfinalistą tej imprezy był Leon Krysiak. Ciekawa rywalizacja specjalistów squasha w Poznaniu. Tym razem zwycięstwo Hiszpana Sergio Garcia na pierwszym miejscu w tej imprezie. A u nas na zegarze za 21 minut godzina 20. Specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. W takim dosyć minorowym nastroju, Wojtku, podajemy dzisiaj te sportowe informacje o porażkach koszykarzy Stalówki, piłkarzy Lecha 0-4. No to jeszcze a propos koszykówki, przypomnijmy tę znakomitą informację, że są następcy naszych znakomitych koszykarzy. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Małopolska 2024 i obie nasze reprezentacje okazały się najlepsze. Chłopacy wygrali z reprezentacją Dolnego Śląska bardzo wyraźnie, a dziewczęta pokonały reprezentację łódzkiego. To tyle, jeśli chodzi o ligi, o wyniki, a już niebawem będzie o sportach walki, ale przedtem piosenka. Dużo dzieje się na zapaśniczych matach, między innymi zakończone w Dąbrowie Górniczej Mistrzostwa Polski Zapaśników w stylu klasycznego. No i jak zwykle mamy także medale dla Poznania, dla klubu sportowego Sobieski, złoto Gerarda Kurniczaka, brąz Tadeusza Michalika, ale też w kategorii 130 kg Artjom Szumski na najwyższym stopniu podium. Artjom, serdeczne gratulacje przede wszystkim. Jak wyglądała ta twoja droga? Była trudna?
No, powiem, że pierwsze dwie walki były dosyć takie lekkie, a bardziej stresowało się w finale zawalczyć. Doszedłem, jakoś udało się zrobić swoją koroną akcję i wygrałem przeciwnika 9-0.
To nie jest taka twoja klasyczna koronna konkurencja, te 130 kg, jeśli chodzi o kategorię wagową. Byłeś trochę przesunięty, prawda?
Tak, na co dzień ważę tak 102 kg. Dlatego chciałem po prostu sprawdzić, jak będą w tej kategorii walczyć. Wyszło.
Powiedz mi, miałeś okazję kątem oka podejrzeć tę rywalizację w 97 pomiędzy Gerardem Kurniczakiem a Tadeuszem Michalikiem. Oni spotkali się już po finale. Skończyło się w efekcie złotem dla Gerarda i brązem dla naszego brązowego z Tokio Tadka Michalika. Ciekawa rywalizacja tych chłopaków.
Bardzo ciekawa rywalizacja była, ale niestety chciałbym zobaczyć, żeby ta walka była w finale. Oczyli za wejście o finał, no i w ten dzień po prostu Gerard był lepiej przygotowany.
Jak sądzisz, ale zaryzykuję to pytanie, może mi odpowiesz, kto dostanie się na Igrzyska Olimpijskie dla polskiej reprezentacji, Gerard czy Tadeusz Michalik?
Dostanie ten, który będzie lepiej przygotowany.
Jak zwykle w tyglu organizacji turnieju międzynarodowego Puchara Sobieskiego, wiceprezes klubu sportowego Sobieski, czyli
Jacek Jędrzejczak, witam Państwa.
Jacku, jak zwykle poprowadziłeś z gracją ceremonię otwarcia tej imprezy, bo to jest impreza naprawdę godna i duża.
7 państw, reprezentacje 7 państw wystawiły swoich zawodników i 92 zawodników będzie walczyło o to najwyższe miejsce na podium, ale jest to, należy dodać, że jest to ścisła czołówka światowa. Jeszcze tak mocnych zawodów tej rangi nie było.
Kategoria kadetów, czyli juniorzy, młodsi, ale tutaj taka fajna sztoweta pokoleń, bo też między innymi goszczą na tej imprezie ci, którzy zdobywali w ten weekend medale Mistrzostw Polski. Przed momentem rozmawiałem z Artjomem Szumskim, złotym medalistą w kategorii 130 kg. Za chwilę też pojawią się tutaj blisko mat, żeby dopingować tym młodym ludziom, czy Gerard Kurniczak, czy Tadeusz Michalik. No to fajna ta, taki sportowy duch zespołowy wśród zapaśników istnieje.
Myślę, że u nas to zderzenie pokolenie zawsze widoczne, jeżeli chodzi o zawody, zawsze ci starsi wspierają i radą i samą swoją obecnością te młodsze pokolenia i my to staramy się w nich gdzieś tam pielęgnować te tradycje. Jest, było i myślę, że to będzie, żeby ci starsi pomagali nam raz w wychowaniu, dwa swoją osobą, żeby wspierali młodszych zawodników, no i dążyli do tego, żeby byli w przyszłości lepsi od nich.
Dobra, Jacek, to jeszcze jedno trudne pytanie. Skoro były 3 medale w Dąbrowie Górniczej, to też będą medale wielkopolskie dla klubu sportowego Sobieski podczas turnieju Puchar Sobieskiego?
No, ja w to wierzę i myślę, że na pewno konkurencja jest bardzo silna, bo my startujemy klubowo jako klub, a tu jednak jest reprezentacja 6 państw z nami jako Polska, 7 jest również kadra narodowa Polski startuje, dlatego konkurencja jest duża i bardzo będziemy się cieszyli, jak nasi zawodnicy zdobędą medale i ja w to wierzę, że oczywiście są przygotowani na to, żeby zdobywać te medale, a wszystko, no to jest sport. Różnie może się zdarzyć, będziemy się cieszyli, jak te medale będą, ale też będziemy się cieszyli, jak będzie dobra lekcja. Dla nich najważniejsze jest to, żeby się bawili walką.
Ale było naprawdę znakomicie, bo te wszystkie narodowe reprezentacje okazały się gorsze od reprezentacji klubu sportowego Sobieski Poznań. Brawa dla młodych zapaśników tego klubu, brawa dla trenerów, bo wygrali punktację klubową. Informacja niemalże z ostatniej chwili, też jeśli chodzi o sporty walki. Damian Kubiak, reprezentujący barwy PGE Akademii Judo Poznań, zdobył dzisiaj brązowy medal Puchara Europy Juniorów, a turniej odbywał się w Sarajewie. W pierwszej walce poznaniak występujący pod okiem trenera Radosława Miśkiewicza zwyciężył w tej pierwszej walce zawodnika gospodarzy Widaka Malijewicza. W drugiej walce zmierzył się z Serbem Ognienem Djurisiciem. Także pewnie wygrał. Po finale przegrał z Niemcem Pierrem Edererem, a ostatnią walkę o brąz Damian Kubiak wygrał z Rumunem Rareszem Arseniem. Gratulacje dla Damiana Kubiaka, judoki Akademii Judo Poznań.
Pozostajemy przy sportach walki i z piątkowa przeniesiemy się teraz na niedalekie poznańskie Morako, gdzie w hali UAM podczas tego weekendu spotkali się specjaliści od taekwondo olimpijskiego.
Bardzo dobra frekwencja na Pucharze Polski w taekwondo olimpijskim na poznańskim Morasku, co pewnie cieszy jednego z organizatorów, Roberta Sadurskiego.
Jak najbardziej, jest to, można powiedzieć, śmiało największa tego typu impreza w Polsce. Na starcie mamy ponad 700 zawodników, mniej więcej około 750, 74 kluby z całego kraju. Także wydaje mi się, że już większej w tym roku w kraju nie będzie.
Zastanawiam się, skąd taki rozkwit taekwondo olimpijskiego. Mam wrażenie, że zyskujecie na popularności jako dyscyplina.
Myślę, że tak. Szczególnie tutaj można powiedzieć, że Wielkopolska jest jakby największą tutaj, ma reprezentację i chyba najbardziej dynamicznie w kraju się rozwija. Zresztą od wielu, wielu lat w klasyfikacji sportu dzieci i młodzieży Wielkopolska jest na pierwszym miejscu.
Kilka kategorii wiekowych, zawody i juniorskie, i kadetów, i także seniorów. Choć z taką małą gwiazdeczką bez tych najlepszych, którzy się szykują do kwalifikacji olimpijskich.
Tak, jak najbardziej. Najlepsi szykują się do kwalifikacji olimpijskich. To już będzie raptem za kilka dni w Sofii. Tam pojadą z naszego regionu Ola Kowalczuk oraz Adrian Wojtkowiak z AZS-a WF Poznań. Mamy tutaj na Pucharze Polski praktycznie wszystkie grupy wiekowe, za wyjątkiem młodzików, ale jeszcze, o czym tutaj nie powiedzieliśmy, mamy dodatkową kategorię, tam na ostatniej macie rozgrywa się kategoria techniczna, czyli inna konkurencja, tak zwane PUMSE.
Kajetan Rupar, AZS OŚ Poznań.
Najlepszy zawodnik w turnieju juniorów.
W kategorii do 63 kg. Rodzice byli na trybunach, oglądali wszystko. Koledzy też, doping był lepszy, bo więcej kolegów mogło być. Rodzice też, właśnie kolegów, przyjaciele.
To stresuje dodatkowo, czy raczej mobilizuje?
Mobilizuje, na pewno mobilizuje. W ogóle stresu nie odczuwałem. Miałem jedną bardzo zaciętą walkę z zawodnikiem, który też tutaj trenuje w Poznaniu, tylko w ramach programu OSSM. No ale udało mi się wygrać. No na pewno jeszcze te zawody tutaj w Poznaniu. To są pierwszy raz od paru lat takie duże zawody właśnie w taekwondo zorganizowane.
Chcesz się związać z dyscypliną? Chcesz iść w tym kierunku?
No ja bym bardzo chciał coś dalej w tym taekwondo osiągnąć, ale no nie wiem jak to będzie, jak wyjdzie, bo może jakaś kontuzja się przytrafić.
Odpukajmy w takim razie, życzymy wszystkiego dobrego. Jakieś najbliższe plany startowe?
Za 2 tygodnie Puchar Świata w Belgii.
Zmaganiom specjalistów od taekwondo olimpijskiego przyglądał się z reporterskim mikrofonem Dawid Cytrowski. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań za 10 minut 20. Jeszcze przed 20 przeniesiemy się do budynku Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Już niebawem kolejny semestr, który będzie kończył rok akademicki, jeśli chodzi o Poznańską Akademię Wychowania Fizycznego. No, kończy się także kadencja jego magnificencji rektora profesora Dariusza Bielińskiego. Panie rektorze, to już taki trochę oddech ulgi po tych wyborach, bo myślę, że uczucie dużego spełnienia jest.
Przede wszystkim tak, jest to poczucie takiego nadchodzącego odpoczynku. 8 lat wyczerpujących, no bo miały miejsce w tym czasie różne zdarzenia. Mierzyliśmy się z pandemią, musieliśmy przejść na zupełnie inny system nauczania, taki typowo zdalny. Troszeczkę problemów było z funkcjonowaniem obiektów, ponieważ część obiektów była zamknięta w czasie pandemii. No i ten okres trzeba było później nadrobić w pozostałych latach, a czasu jak zawsze mamy zbyt mało. Tak to wygląda. Cieszę się, że to już się kończy. Jest wybrany już rektor elekt. Myślę, że uczelnia wybrała bardzo dobrze i będzie to na nadchodzące, trudne pewnie lata dobry szef naszej uczelni.
Jeżeli chodzi o takie uczelnie jak Akademia Wychowania Fizycznego imienia Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, to także no, zawsze ważny jest ten naukowy ranking. A ostatnio dobre informacje, jeśli chodzi o dowodzoną przez pana uczelnię.
No tak, mieliśmy sporo do nadrobienia po ewaluacji z 2016-2017 roku. W tej chwili rzeczywiście, ja myślę, że to nawet nie chodzi o Akademię Wychowania Fizycznego jako takie, bo jest ich 6 w Polsce. Ale w naszej branży naukowej jest ewaluowanych 13 jednostek w kraju i z tych 13 jednostek zaledwie 3 spełniały kryteria na kategorię A, a z tych trojga my jesteśmy zdecydowanie najlepsi, mamy kategorię A+. Bardzo się z tego cieszymy. Oczywiście musimy dbać o zrównoważony rozwój, a więc i właściwie prowadzoną dydaktykę, pełną ofertę programową, sport, no bo to też jest nasza wizytówka.
Jeśli chodzi o kwestie obiektów, o których pan wspomniał, myślę, że tutaj także pewien postęp nastąpił. No wiadomo, jak Poznań cierpi na brak fajnych obiektów sportowych. Często zaglądamy także my z dziennikarskich obowiązków, ale też przyjemności, na przykład do hali poznańskiej AWF tutaj przy ulicy Królowej Jadwigi. To też plusik.
Tak, no w tej chwili mamy dwa nowoczesne obiekty. Jednym z nich jest hala znajdująca się w obrębie naszego kampusu, tego takiego ścisłego. To jest ta nowa hala imienia profesora Wieczorka, szklana, piękna, piękny nowy obiekt. No i druga, która również jest nieco starsza, bo już ma 20 lat, ale jest równie nowoczesna, no to jest hala w kompleksie tym basenowo-bibliotecznym, z której korzysta miasto Poznań na warunkach porozumienia z nami, w warunkach dzierżawy. No musimy sobie jakoś pomagać, jesteśmy wszyscy poznaniakami.
Włącza się coś takiego w ostatnich latach bardzo wyraźnie, konkurencyjność, czyli proponowanie nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych, zachęcanie studentów, żeby wybierali uczelnie te właśnie AWF Poznań.
No tak, to jest niezwykle trudne zadanie w dzisiejszych czasach, dlatego że szkolnictwo wyższe generalnie notuje w tej chwili odpływ osób chętnych do studiowania. Młodzież woli jednak zarabiać. Niezbyt często myśli o tym, żeby zdobywać wykształcenie wyższe. No, mają na to wpływ wiele czynników, przede wszystkim rynek pracy, wynagrodzenia. Natomiast tak, oferta programowa dla nas jest niezwykle ważna, natomiast my też staramy się tę ofertę programową konstruować w taki sposób, żeby student poza takim, nazwijmy to surowym programem studiów, otrzymywał również wsparcie ze strony tej badawczej, takie, żeby miał dostęp do laboratoriów, żeby nowoczesnych laboratoriów, żeby mógł zobaczyć, jak prowadzone są badania, no bo kształcenie akademickie na tym właśnie polega, czy tym się różni od kształcenia na poziomie średnim, że tutaj jednak student jest takim elementem tworzącym wiedzę, tak? On nie tylko tę wiedzę pozyskuje, ale również uczestniczy w tworzeniu zupełnie nowej wiedzy i tak na to trzeba spoglądać. To nie jest tylko kwestia samego nauczania, prawda, przekazywania pewnych informacji, ale budowania wiedzy tak naprawdę od początku.
I niesamowitego współdziałania ze sportem tym powszechnym i profesjonalnym. To jest też w ostatnich latach zauważalne. Myślę także o wykorzystywaniu i pracy takiej trochę dodatkowej, ale jednocześnie korzystania z wiedzy naukowców AWF Poznań przez różnego rodzaju kluby sportowe. Ludzie nie boją się korzystać z nowinek nauki.
Oczywiście, no tylko tak możemy iść do przodu. Znaczy, my jesteśmy uczelnią, która tak naprawdę z jednej strony kształci kadry na potrzeby sportu. Staramy się, żeby te kadry miały jak najwyższe kwalifikacje, jak najwyższą wiedzę, jak najwyższe umiejętności, jeżeli mogą one iść w parze z wiedzą.
Jak będzie odpoczywał po dwóch mocnych kadencjach profesor Dariusz Wieliński? Na sportowo?
Tak, no ja przede wszystkim moje życie przez długi czas związane było z aktywnością fizyczną. W tej chwili już mam 60 lat, więc to jest troszeczkę inaczej wygląda. Oczywiście będę się starał w jakiś sposób aktywnie ten czas spędzić, natomiast no, pewnie wrócę do pracy jako nauczyciel akademicki, tak jak przewidują to reguły gry.
To była nasza wizyta na Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i rozmowa z odchodzącym z funkcji rektora profesorem Dariuszem Wielińskim. Na zegarze za 3 minuty godzina 20 w kalendarzu trzeci dzień marca, niedziela. Niedobra niedziela dla fanów piłkarzy poznańskiego Lecha.
Klęska zespołu Kolejorza pod Jasną Górą. W spotkaniu 23. kolejki Ekstraklasy podopieczni Mariusza Rumaka przegrali w Częstochowie z Rakowem aż 0-4. Porażka sprawiła, że Lech spadł na czwartą pozycję w tabeli do liderującego w niej Śląska Wrocław traci 5 punktów. W dwóch pozostałych dzisiejszych meczach 23. kolejki Łódzki Klub Sportowy wygrał z Puszczą Niepołomice 3-2, a Zagłębie Lubin pokonało Koronę Kielce 1-0. Jutro starcie Radomiaka ze Stalą Mielec. Ze zmiennym szczęściem radziły sobie inne wielkopolskie ligowe drużyny. W Ekstraklasie koszykarzy Arget BM Stal Ostrów Wielkopolski przegrała na wyjeździe z Treflem Sopot 76-88. Lepiej powiodło się szczypiornistom z Kalisza. W Ekstraklasie piłkarzy ręcznych Energa MKS pokonał na własnym parkiecie grupy Azoty Unitarnów 28-22. A co ciekawego na świecie? Aleksander Zniszczoł wywalczył trzecie miejsce w kolejnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich, który dziś odbył się w fińskim Lahti. To pierwsze podium polskiego zawodnika w tym sezonie. Dzisiaj lepsi od Zniszczoła byli tylko Austriak Jan Herl oraz Słoweniec Peter Prewc. Żadnemu z czwórki pozostałych naszych reprezentantów, którzy przystąpili do głównej rywalizacji, nie udało się awansować do drugiej serii.
Jutro pierwsze przez sport na antenie Radia Poznań. 5 minut po godzinie 7 we wtorek po 21 Sportowa Arena. Tym razem o pierwszoligowej męskiej koszykówce z szefami m.in. NAI Basketu Poznań Przemysławem Szurkiem i szefem Sokoła Marbo Międzychód Krzysztofem Łodygą. Czwartek magazyn piłkarski Kolejorz o 17.15. Najbliższa sobota 20. Transmisja meczu Górnik Zabrzelek Poznań. A dopiero w następny poniedziałek, czyli po kolejnym wydaniu audycji w sportowym rytmie, będzie transmisja z meczu Zgodniska Wielkopolskiego Warty z łódzkim klubem sportowym. Dzisiaj o 20 najświeższe informacje ze świata, z kraju i z regionu. Później telemarkiem wyląduje w naszym studiu redaktor Ewa Mikołajewska i będzie klasyka muzyczna, a za to wydanie, specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie dziękuję Państwu, realizujący program Paweł Kretkowski oraz ci, którzy audycję przygotowali i prowadzili.
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, do usłyszenia.